tym, coś jest. Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa w wakacyjnym W tym coś jest w wersji internetowej. Witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Letnie wydania W tym coś jest będą bez głosów słuchaczy, ponieważ otwartego mikrofonu latem nie ma tej audycji. Nie chcemy jednak naszych stałych słuchaczy pozbawić możliwości dzielenia się pewnymi refleksjami na temat tego, co się dzieje w polityce. Zacznijmy, Panie Adamie, od ubiegłotygodniowego objazdu premiera Mateusza Morawieckiego po Polsce. Najpierw wizyta w Gdańsku, następnie w Szczecinie, a następnie w Głogowie i Lubinie. Uczynimy Trójmiasto hubem na Morzu Bałtyckim, powiedział premier w Gdańsku. Przy okazji podpisano umowy warte około 3 miliardy złotych. W Szczecinie zaś powiedział pan premier: wierzę, że stąd będzie emanowała nauka polska nie tylko na kraj, ale również na zachód. Będzie to ważny ośrodek całej Europy. I zadeklarował 590 milionów złotych na wsparcie rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. W Głogowie premier uczestniczył w inauguracji pracy pieca nowej generacji kosztującego około 250 milionów złotych, a który ma zwiększyć nie tylko moce przerobowe huty, ale także naprawić ekologię. Zatem pan premier potrząsnął trzosem, gdzie niegdzie zostawił. I jakoś tak właściwie warto się zastanowić nie tyle nad tego rodzaju aktywnością, natomiast nad tym, że ta aktywność nie dotyczy Lubuskiego.
Ja bym zaczął jednak od tego, że premier, czyli rząd, można też powiedzieć, że i szeroka koalicja rządowa nie chce pozostawić Trójmiasta, bo na razie o Trójmieście będę mówił, nieprzychylnym sobie samorządowcom. To jest chyba jedna przyczyna, czyli polityczna. Drugiej upatrywałbym w tym, że samorządy nie są zdolne ze względu na
dźwignąć wielkich projektów infrastrukturalnych,
a więc tutaj polityka splata się z ekonomią w sposób nieuchronny. I oczywiście moim zdaniem bardzo dobrze, że rząd spogląda w kierunku morza, inwestując w porty, przekopując Mierzeję Wiślaną i także kierując wzrok w stronę Szczecina, też bardzo ważnego miasta z punktu widzenia i ekonomicznego, i geostrategicznego. Podobnie jak Trójmiasto. Zatem ja się cieszę, że polski rząd zwraca wzrok w stronę wybrzeża Bałtyku.
Ja właściwie chciałem na boku zostawić te ogólnopolskie jakby koncepcje. Natomiast mnie trochę smuci, że szansą Lubuskiego, która taka infrastrukturalna została, to jest kopanie rud miedzi w okolicach pomiędzy Nową Solą a Bytomiem. I o tym się tutaj pan premier nie zająknął. I wracając do tej pana uwagi, samorząd województwa nie jest w stanie dźwignąć tego problemu, przynajmniej w takiej, jakby to powiedzieć, konfrontacyjnej postawie, jaką reprezentuje wobec rządu.
Samorząd nie ma ani narzędzi prawnych, tak, bo to nie od decyzji samorządu będzie zależało, czy Miedzi Koper będzie budowała kopalnię, tylko zależy to od decyzji rządu. Ja mam nadzieję, że taka decyzja zostanie podjęta. Natomiast cieszyłbym się, gdyby koalicja samorządowa na szczeblu samorządowym zechciała lepiej współpracować z rządem. Na tym byśmy wszyscy skorzystali. Natomiast ja odnoszę wrażenie, że taka polityka partyjna bierze górę nad ponad interesem województwa lubuskiego.
Mam w tym kontekście takie prześmiewcze jakby wrażenie, że karmelki rozdawane przez panią marszałek Polak w postaci wyjazdów do Chin wobec 3-miliardowej inwestycji w Gdańsku są jakimś takim stroszeniem piór, prężeniem mózgów, a za tym nie idzie nic poważnego, bo przyznam się, że może skuteczniej i sensownie byłoby odbywać pielgrzymki nie po świecie, po Chinach, gdzieś w różnych atrakcyjnych krajach, tylko do Warszawy, do pana premiera, zgiąć trochę karku i nie puszyć się, że my jesteśmy tacy tutaj samorządni, bo...
Całkowicie podzielam tą opinię.
No smutne to, że rozwijamy uczelnie, rozwijamy jakąś strefę, ale tak naprawdę wielkie pieniądze województwo omijają, co jest kontynuacją smutnej tradycji.
Samorząd województwa lubuskiego nie ma zdolności inwestycyjnej na wielką skalę.
W tym coś jest.
Coś jest.
Przejdźmy do rzeczy, która tak nam troszeczkę chyba jakby umyka i ma bardzo wiele kontekstów, a mianowicie w Lublinie fetowa 450. rocznicę podpisania Unii Lubelskiej. W uroczystościach wzięli udział marszałkowie Sejmu, Senatu, przewodniczący litewskiego Sejmu, urzędnicy państwowi, goście z Litwy, Ukrainy, Łotwy, Estonii, Czech oraz Węgier. I taka moja myśl jest, że Unia mogłaby być przynajmniej propagandowo wkładem Polski i Litwy do aktualizacji koncepcji współczesnej Unii Europejskiej. Przełamując politykę wstydu i wdrukowane nam kompleksy narodowe, warto mówić światu, że Polska i Litwa dawno temu stworzyła dobrowolną Unię dwóch państw opartych na zdumiewająco aktualnych zasadach. Projekt przez ponad 100 lat dobrze się sprawdzał, zanim przez sąsiadów nie został zniszczony ostatecznie trzecim rozbiorem Polski. Przy czym warto jest pamiętać, że de facto ta Unia została zawarta wstąpieniem Władysława Jagieły na tron, a więc w
To była Unia personalna na początku.
W 1386 roku, a zatem jej czas to było prawie 400 lat funkcjonowania. Życzyłbym sobie Unii Europejskiej 400 lat trwania, co się chyba raczej, patrząc na te roszady w Parlamencie Europejskim i taki mafijny stosunek do obejmowania tych stanowisk, chyba nie zapowiada. Jakby dlaczego my tej Unii jakby nie doceniamy jako pewnego rodzaju wkładu intelektualnego Polski we współczesną konstrukcję Europy?
No to jest lekcja, którą mamy dopiero do odrobienia i to jest smutne, że dopiero teraz, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że litewski Sejmas i polski Sejm wydały identyczną deklarację, identycznie brzmiącą deklarację z okazji 450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej, ale tej tak zwanej Unii Realnej, w wyniku której obydwa państwa się połączyły, a Litwa, co warto powiedzieć, dobrowolnie zrzekła się czterech ogromnych województw, bo to nie były te same województwa, co dzisiaj,
tak.
Na rzecz korony, czyli na rzecz Rzeczpospolitej. I ta Unia bardzo dobrze funkcjonowała przez 226
Polska
lat.
Polska była od morza do morza w tej Unii, prawda?
No tak, tak, to znaczy
od Morza Czarnego do Bałtyku.
Wspólne państwo Litwinów i Polaków. Natomiast to dopiero nabiera pewnego realnego kształtu w związku z sporym zacieśnieniem relacji między Polską a Litwą, na co chciałbym zwrócić teraz szybciutko uwagę. Otóż nowy prezydent Litwy przyjedzie 16 lipca do Polski i Polska jest pierwszym krajem, który Gitanas Nausėda, prezydent Litwy, wybiera jako miejsce podróży zagranicznej. Przypomnę, że Dalia Grybauskaitė jako miejsce pierwszej swojej podróży zagranicznej wybrała Szwecję. Poza tym realizowany będzie wkrótce wielki projekt Rail Baltica.
Czyli Baltica.
Nie, to tu chodzi o połączenia kolejowe. To można powiedzieć jest częścią idei Via Baltica.
Transportowy, tak? Nazwijmy go w skrócie Via Baltica.
Do 2025 roku będzie można dojechać z Tallina i Litwy Moskwy do Warszawy w 3,5 godziny. To jest kolejny element. Rafineria Polska w Morzejkach dzięki przychylności władz litewskich zyskuje odnogę kolejową aż na Łotwę.
Panie Adamie.
Zmierzam do tego w konkluzji, że mamy duże ożywienie na linii Polska-Litwa i to zaowocowało wspólnymi obchodami 450. rocznicy powstania Unii Lubelskiej.
Ja próbowałem panu przerwać taki z powodu tak powiem, powrotu trochę do historii, że właściwie stosunki polsko-litewskie od samego początku zawsze iskrzyły. Ale jakby ci, którzy...
Znaczy nie, zawsze, państwo... nie zawsze, bo musiałby pan powiedzieć, co to znaczy od początku, czyli od kiedy.
Czyli już od sporu pomiędzy braćmi Jogajów. Już tam między nimi były... Przecież Witold też nie był takim bardzo lojalnym bratem wobec Jagieły. Mówię tylko o tym, że różnice charakterów, różnice pewnych poglądów związanych może bardziej z interesem rodów niż z interesem narodów, one przez całe stulecia nie powodowały otwartego konfliktu, mimo że to różnice
były. A jednak Unia została zawarta.
Prawda?
Tak.
Natomiast tak naprawdę bardzo złą robotę w relacjach polsko-litewskich zrobili bolszewicy i Niemcy, którzy spowodowali, że te narody w XX wieku dyszały do siebie nienawiścią w gruncie rzeczy. I teraz moim zdaniem...
My też, bo wyprawa generała Żeligowskiego na Litwę nie przyczyniła się z całą pewnością do poprawy relacji polsko-litewskich. Co do Niemców i Rosjan się oczywiście
Chcę tylko powiedzieć, że być może powinniśmy te dwudziestowieczne topory bojowe, które nam wręczono, czy jakby przez rozmaitych moderatorów relacji polsko-litewskich, usiłowali zakopać. I mam wrażenie, że to się właśnie w tej chwili
dzieje. To się właśnie dzieje na naszych oczach. Jeszcze dorzucę jedną kwestię. Litwa wsparła Polskę w sporze z wiceszefem Komisji Europejskiej Timmermansem. I to było bardzo znaczące, bowiem Litwa reorientuje swoją politykę w stosunku do Polski, widząc, jak Berlin dokonuje ekonomicznego zbliżenia z Moskwą na bazie Nord Stream 2.
W tym coś jest.
Coś jest.
I gładko niejako sprowokuje mnie pan do omówienia tego, co dzieje się w Unii Europejskiej, bo to jest taka dobra perspektywa. Tu mieliśmy jedną Unię dawną, która funkcjonowała fantastycznie, a tu mamy jakiś twór chyba jednak trochę kaleki. W każdym razie okazało się, że Polska, będąc w grupie państw regionu, zablokowała kandydaturę Franka Timmermansa. Prasa niemiecka pisze o klęsce Angeli Merkel. Opozycja w Polsce mówi o porażce premiera Mazowieckiego. Pan premier mówi, że cele, które sobie zakładaliśmy, jadąc na ten szczyt Rady Europejskiej, zostały osiągnięte. Ostatecznie Niemka Ursula von der Leyen została kandydatką na szefową Komisji Europejskiej. Gra jest ciągle w toku, tam się te klocki mieszają. Pani Ewa Kopacz została zastępcą, pan profesor Krasnodębski został utrącony. Takie się ma wrażenie, że tam jakiś jest mocno...
Ale profesor Karski z PiSu został jednym z kwestorów parlamentu.
Mocno niedemokratyczne tam to się odbywają, te przepychanki. Mówi się tutaj dosyć niepochlebnie o tym sposobie. Ale ja mam takie wrażenie, że te roszady personalne nie są tak ważne tak naprawdę, że to są takie dosyć fałszywe flagi, czy jakby rzeczy, nad którymi się nadmiernie koncentrujemy. Dla mnie pewną rzeczą wartą refleksji jest to, ja tak sobie tutaj zapisałem, że po raz pierwszy od 350 lat Polska stanęła na czele jakiejś grupy państw, czy grupy, że tak powiem, i stała się jakby nieformalnym przywódcą tej grupy. To, o czym mówiliśmy w przypadku Litwy, Estonii, tego, co się dzieje w Prybałtyce, tego, co się dzieje, jak zachowuje się premier Czech, jakie mamy relacje z Węgrami, pokazuje, że Polska zaczyna być pewnego pewnego rodzaju centrum.
Mieliśmy też sporo szczęścia, ale zacznę od Grupy Wyszehradzkiej. Grupa Wyszehradzka nie po raz pierwszy pokazuje swoją podmiotowość. Ja bym nie chciał przeceniać roli Polski.
Tak, jeszcze to nie jest moc.
W tej grupie. No z całą pewnością Polska jest bardzo liczącym się elementem Grupy Wyszehradzkiej ze względu na potencjał ekonomiczny, demograficzny i tak dalej. Ale mieliśmy szczęście, bowiem europejska frakcja Europejskiej Partii Ludowej pokłóciła się z Angelą Merkel. Angela Merkel usiłowała przywieźć w teczce kandydaturę socjalisty Fransa Timmermansa. Europejska Partia Ludowa jest frakcją chrześcijańsko-demokratyczną. Wybuchł bunt wewnątrz Europejskiej Partii Ludowej. Merkel, kanclerz Merkel nie udało się przeforsować tej kandydatury. W związku z tym frakcja ratowała twarz Angeli Merkel i sprytnie frakcja, władze frakcji rozegrały tą całą grę, podsuwając kandydaturę bardzo bliskiej współpracownicy Angeli Merkel, jej minister obrony, z którą Angela Merkel we wszystkich swoich gabinetach pracuje już od 14 lat, Ursuli von der Leyen. I utrącając przy okazji kandydaturę szpicen kandydata Manfreda Webera, z którym Angela Merkel bardzo się nie lubi, bo to jest publiczną tajemnicą. Czyli ten majstersztyk, który został rozegrany wewnątrz Europejskiej Partii Ludowej, zbiegł się szczęśliwie dla Polski z negatywną opinią Grupy Wyszehradzkiej na temat Fransa Timmermansa. I Frans Timmermans poległ dość widowiskowo, a socjaliści są oburzeni.
W każdym razie wydaje mi się, że warto jest, taka jest moja sugestia, żeby się mniej koncentrować na personaliach, które dzieją się w Unii Europejskiej, bo to jest proces, który ma swoją tradycję i on jest dosyć niejasny. Natomiast warto jest obserwować, czy rzeczywista siła sprawcza Grupy Wyszehradzkiej i poszerzonej o rozmaitych państwa sympatyzujące z Polską będzie wzrastać, czy ona tam się utrwali. To jest moim zdaniem ciekawy proces, który warto jest obserwować.
I będziemy to czynić.
W tym coś jest.
Coś jest.
Na koniec temat nieco frywolny, czyli temat związany z przyszłymi wyborami, bo właściwie nie będziemy mieli wakacji, jeśli idzie o politykę. Pan Robert Biedroń, deklarujący rozmaite rzeczy, ogłosił chęć ostatnio połączenia sił z Platformą Obywatelską, łamiąc te wszystkie zarzekania się, że never. Co w gruncie rzeczy jest, moim zdaniem, końcem partii Wiosna. Przy okazji media mu nieprzychylne przypomniały cytowane przez niego na jego profilu na Facebooku w połowie czerwca pomysły na rozwój Polski, a w tym pomysł na legalizację prostytutki, a także taki fragment. W Polsce w tej chwili jest tyle pięknych Słowianek, że grzech tego nie wykorzystać. Stworzenie portalu, który połączy randkę z turystyką, pięknie randkujące Słowianki napędzą polską turystykę i gastronomię. Wystarczy to sobie wyobrazić. Zostały mu te intencje jakby wciśnięte. Sam sobie strzelił w stopę, zamieszczając taki pomysł na swoim Facebooku. Ale co to oznacza dla sceny politycznej?
Te frazy o pięknych Słowiankach to jest taki klasyczny polityczny kicz. Można byłoby to zepchnąć na karb sezonu wakacyjnego w polityce, ale ja nie chciałbym pastwić się nad Robertem Biedroniem. To jest jednak naturszczyk polityczny. To nie jest
ujmująca powierzchowność, która ma się takie wrażenie, że za tą maską takiego sympatycznego człowieka jakby nie stoi jakaś głębia.
To jest trochę taki Jan Himmelsbach polskiej polityki. Ja bardzo lubię Jana Himmelsbacha. Zauważam takie cechy naturszczyka politycznego u Roberta Biedronia. Proszę zobaczyć, jak szybko szybko zużywa się jego projekt.
Ja mam takie...
Tak jak przewidywaliśmy, skończy się wiosna ta astronomiczna i skończy się wiosna ta polityczna. I wszystko wskazuje na to, że Robert Biedroń i jego partia żegluje w stronę politycznej przystawki Platformy Obywatelskiej.
Ja mam takie przekonanie, że zgodnie z pewną społeczną logiką i hierarchią, każde stado potrzebuje chłopca do bicia. I ubył nam z tego stada Ryszard Petru, który był
niezapomniany
takim urzędowym chłopcem do bicia i chyba w to miejsce bardzo ładnie się chce wpisać na własne życzenie Robert Biedroń i teraz będą go media ujeżdżać nie zawsze sprawiedliwie.
To tylko pokazuje, że życie polityczne nie znosi próżni.
Dziękuję panu, panie Adamie. Do
Dziękuję
usłyszenia
bardzo.
W tym coś jest.
Coś jest.